Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani wojewodo, ten tydzień trudny był dla mieszkańców Trójmiasta. Duży paraliż ruchu w Śródmieściu. Co wiemy już o tym fałszywym alarmie bombowym, który miał miejsce w poniedziałek?
Tak, na szczęście był fałszywy, tak jak pan redaktor powiedział. No tym niemniej na dobre 3 godziny sparaliżował nam miasto. Wiemy o tym incydencie tyle, że dwójka młodych ludzi, 21-letnich mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, po prostu zostawiła na stacji PKP w Gdańsku pakunek z swoimi ciuchami, jakimiś butami. No ale wszystkie służby postawione na nogi, służby musiały bardzo szybko i na szczęście szybko się to odbyło. Zlokalizowały właściciela tego pakunku, odpytały. No i na szczęście tym razem okazało się, że alarm był fałszywy.
No ale zanim zlokalizowały i odpytały, to cała akcja zabezpieczenia tego miejsca, przyjazd saperów, robota pirotechnicznego, to
absolutnie
też widzieliśmy na zdjęciach, bardzo poważne kroki podjęte.
Bardzo poważne kroki zostały podjęte, ponieważ my bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa, więc każdy taki zgłoszony przypadek to jest właśnie całość działania służb, od zabezpieczenia pakunku poprzez saperów, łącznie z zespołami ratownictwa medycznego, które również podjeżdżają w takie miejsce.
Trochę to może przypominać mieszkańcom, słuchaczom taką sytuację, z jaką często mamy do czynienia na lotnisku. Lotnisku imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku, port lotniczy Rębiechowo. Bywa tak, że ktoś zostawia bagaż, zostawia walizkę, no i wtedy trzeba wyłączyć część terminalu, przeprowadzić wszystkie bardzo poważne kroki. Służby przeważnie są na miejscu, no bo jednak czy Straż Graniczna, czy
tak,
pirotechnicy bywają tam regularnie, tak można powiedzieć. To jest tak, że musimy się przyzwyczajać także na przystankach, na dworcach kolejowych do tego, z czym się kojarzy nam ruch lotniskowy?
Szanowni Państwo, dzisiaj mamy stopień alarmowy numer 3. To jest, mamy 4 stopnie alarmowe: Alfa, Bravo, Charlie i Delta. Jeżeli mamy 3, to już dzisiaj o czymś świadczy. To jest taka sytuacja, w którym jest udowodnione prawdopodobieństwo ataku, który będzie godził w nasze bezpieczeństwo.
I z tego stopnia, też żeby słuchaczom to wyjaśnić, wynikają konkretne kroki, które służby muszą podjąć. Żeby było jasne, no my nie mamy pretensji do służb za to, że wykonały swoją pracę. I myślę, że mieszkańcy też nie mają. Pytanie się rodzi takie, czy to już będzie nasza codzienność?
Myślę, że powinniśmy być gotowi, że będzie to nasza codzienność, ponieważ tych ataków w różnych częściach naszego kraju jest coraz więcej. Wszyscy słyszeliśmy o dronach, wszyscy słyszeliśmy o kolei w ostatnim czasie, gdzie był ubytek na torach kolejowych bardzo poważny. Były pożary. Bardzo często mamy zorganizowane albo mniej zorganizowane ataki na naszą infrastrukturę na Bałtyku. Więc myślę, że dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy prowadzona jest względem Polski wojna hybrydowa i o ile nie ma zagrożeń militarnych, o tyle jesteśmy sprawdzani w różnych momentach naszego życia, jak reagujemy. Są sprawdzane służby, ale jesteśmy sprawdzani również my, obywatele. Czy my jesteśmy czujni? Czy my widzimy, co się naokoło nas dzieje? Czy my zgłaszamy sytuacje, które są niecodzienne, inne? Czy my widzimy ludzi, którzy no może niekoniecznie powinni kręcić się naokoło, na przykład ujęcia wody? To jest taki moment, w którym wszyscy musimy zachować naprawdę dużą czujność.
A wracając jeszcze na moment do tej dwójki młodych ludzi, udało się policjantom ustalić, jaki był powód pozostawienia tego? Roztargnienie jakieś?
Roztargnienie, zapomnieli po prostu.
Zagapili się,
tak.
A kto poinformował służby? To był właśnie jakiś pasażer, mieszkaniec,
tak,
czujny?
To był numer telefonu wykonany. No taka informacja, że coś...
Czyli jest jakiś pakunek, niepokoi mnie,
tak jest.
I stąd podjęte
i właśnie
te
o takie
kroki.
Zachowania bardzo wszystkich prosimy. Wtedy, kiedy leży jakiś plecak, jakiś pakunek, jakiś karton, dziwnie zachowujący się ludzie, jeden człowiek pojedynczy, zawsze proszę informować. Numer 112 jest dostępny dla wszystkich, a jeżeli już coś trafi na taki numer 112, to my natychmiast weryfikujemy w Komendzie Wojewódzkiej Policji, w Centralnym Biurze Śledczym Policji tak naprawdę, jakiego typu jest to informacja, i wtedy już idzie cała procedura.
Pani wojewodo, mieliśmy w ostatnich tygodniach, miesiącach na Pomorzu takie przypadki alarmów, powiedzmy, które nie były fałszywe, gdzie służby podejmowały jakieś działania, albo takie przykłady aktów, gdzie no, była podejrzewana dywersja. Ja już nie mówię o podpaleniu, znaczy o pożarze w porcie, który potem no, okazało się, że powstał na skutek pioruna, a nie podpalenia, ale mieliśmy takie sytuacje?
Nie chciałabym tutaj o nich dużo mówić, ale tak, takie sytuacje się zdarzały. Na szczęście, tak jak państwo widzicie, one...
Bo one nie zawsze przedostają się do opinii nie publicznej. Zawsze służby czy urzędnicy chcą mówić. No rozumiem, że tutaj są pewne względy bezpieczeństwa, które wymagają tego, aby te informacje były bardzo no, ściśle określone, wydzielane wręcz, albo być może, no nie mówię, że ukrywane, ale niekoniecznie eksponowane. Jak to
nie
wygląda?
Chodzi o ukrywanie. Chodzi o to, że nie o wszystkim należy mówić, bo to też świadczy o naszym poziomie bezpieczeństwa. Więc ważne jest to, że reagujemy, ale znowuż wrócę do tego stopnia alarmowego. Te stopnie alarmowe naprawdę nie są wprowadzone bez przyczyny. Mamy dzisiaj trzeci stopień alarmowy, a to oznacza, że mamy wiedzę i doświadczenie, że jesteśmy na takim poziomie, że wszyscy musimy być dużo bardziej czujni, łącznie ze służbami.
A tak w praktyce, czym skutkowało podniesienie ostatnio tego stopnia alarmowego z drugiego na trzeci? Jak to zmienia funkcjonowanie służb wojewody chociażby?
Służb wojewody wiele nie zmienia, ponieważ my już od wielu miesięcy pracujemy w takim trybie podwyższonej gotowości. Przede wszystkim mamy całodobowe dyżury i właśnie przy tym stopniu alarmowania numer 3 to chodzi między innymi o to, żeby w wybranych urzędach, instytucjach były całodobowe dyżury, żeby ludzie funkcyjni, na przykład tacy jak ja, byli 24 na dobę pod telefonem i żeby to były... Oczywiście my się zmieniamy, osoby funkcyjne się zmieniają, natomiast musimy być pod telefonem, ale to też chodzi o to, żeby był nadzór nad tymi obiektami, które do tej pory nie były chronione całodobowo.
I przykłady obiektów takich możemy podać?
No na przykład kolej.
To jest już jasne. To wiemy, jest jakby specjalna akcja też, prawda, dotycząca wzmocnienia tej ochrony na kolei, ale pani na przykład o ujęciach wody wspomniała.
Tak, ja wspominam o tych ujęciach wody bardzo często, bo po wydarzeniach w Sopocie, o których przecież wszyscy słyszeliśmy w tym roku, o tym jak do ujęcia wody weszła osoba nieuprawniona, no to dzisiaj te ujęcia wody są pod naszym szczególnym nadzorem. W Urzędzie Wojewódzkim również w tym roku zebraliśmy wszystkich prezesów, dyrektorów spółek, zakładów budżetowych, które na co dzień zajmują się dostawą wody dla naszych mieszkańców całego regionu, żeby im pokazać, jakie sytuacje mogą się wydarzyć, żeby zwrócić ich szczególną uwagę właśnie na wodę. No bo nie ma co ukrywać, że te ujęcia wody czasami są w miejscach, albo bardzo często nawet są w miejscach, które są na odludziu, do których nikt do tej pory nie zaglądał.
No a wcale jest... nie tak trudno tam wejść z drugiej
nie
strony.
Nie tak trudno do nich wejść, więc dzisiaj mówimy o monitoringu, o fizycznym zabezpieczeniu, o alarmowaniu, o takim naprawdę zwróceniu uwagi na ujęcia wody, ponieważ czasami jak zadaję pytanie, czego nam najbardziej może brakować, jeżeli wystąpi kryzys, to bardzo często słyszę, że energii elektrycznej. Mhm. Najgorzej będzie z wodą. Jeżeli woda będzie zanieczyszczona, wody nie będzie, to wtedy jest największy kłopot dla człowieka.
Taką mam no, smutne spostrzeżenie. Mam, przypominam sobie taki reportaż sprzed wielu, wielu lat, nie wiem czy nie kilkunastu, a może i więcej, kiedy dziennikarz TVN24 wszedł do jednego z ujęć wody, już nie pamiętam gdzie, i bodajże tam cukier puder wsypał czy coś, jakaś taka prowokacja dziennikarska była. Niewiele się zmieniło, bo to tak na dobrą sprawę w pewnym sensie powinny być jakieś centralne przepisy trochę regulujące to, jak powinniśmy tego typu miejsca zabezpieczać. Ma pani rację, że to jest podstawa podstaw. Woda.
Dokładnie tak. Do tej pory, panie redaktorze, wszyscy żyliśmy w pokoju. Nawet u nas tutaj w Gdańsku nigdy więcej wojny. Mamy takie hasło na Westerplatte. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do spokoju. Jesteśmy w Unii Europejskiej, w NATO. Natomiast czasy się zmieniły. Wojna w Ukrainie, która się nie kończy. My już tej wojny nie liczymy na miesiące, my już ją liczymy na lata. Rosja posuwa się dalej. To jest nasz jedyny wróg, nie ma innego. Naszym wrogiem jest Rosja. I widać, że to się nie kończy. I Rosja próbuje badać również inne kraje, w tym nasz. Jak jesteśmy gotowi, jak jesteśmy przygotowani, jak się zachowuje społeczeństwo. Więc to, że dzisiaj mamy program ochrony ludności, który został wypracowany na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. I pierwszy raz od zawsze mamy zbiór aktów prawnych, który dokładnie mówi o tym, gdzie powinniśmy być za parę lat. Co powinniśmy zrobić i w kwestii schronów, miejsc ukrycia, miejsc chronienia, magazynów, łączności, edukacji, szkolenia, Korpusu Obrony Cywilnej. Tam to wszystko dzisiaj mamy. I od tego roku, od 2025, rozpoczęliśmy systemową pracę nad bezpieczeństwem naszych obywateli. Bo czym innym służby mundurowe, siły zbrojne, ci ludzie pracują, mają swoje przepisy, swoje systemy, swoje struktury.
Ale czym innym jest przygotowanie całego społeczeństwa?
Ale zupełnie czym innym jest przygotowanie obywateli na czasy zarówno kryzysu, jak i wojny.
Pani wojewodo, no to wchodząc tak szczegółowo w tę tematykę, albo bardzo szczegółowo, dzisiaj chociażby w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym są przewidziane ćwiczenia. Będzie symulowany, mam nadzieję, że tu nie zdradzamy za dużo, ale będzie symulowany atak dronów na jeden z budynków, jak rozumiem, UCK. Co nam pani może powiedzieć o tych ćwiczeniach więcej? Czemu one służą? Co będzie sprawdzane? Czy to będzie skutkowało jakimś, nie wiem, paraliżem w ruchu w mieście znowu? Jak to wygląda?
Myślę, że paraliżem nie, ponieważ tutaj prowadzi to właśnie UCK, więc...
I to się dzieje w całości na terenie
szpitalnym. Na terenie szpitala. Oczywiście w takich ćwiczeniach zawsze zaangażowane są służby wojewódzkie działające na terenie całego województwa, czyli Komenda Miejska Policji, Straż Pożarna, również moje zarządzanie kryzysowe, oczywiście zespoły karetkowe, jakie je nazywam w skrócie. Natomiast takie ćwiczenia prowadzone są w UCK, więc my pewnie w przestrzeni publicznej nie będziemy mieli żadnych utrudnień. Po co to się robi? Po co my to w ogóle robimy? No po to, żeby być przygotowanym. Bo czym innym jest cała procedura na papierze, wszyscy ją mamy. A czym innym jest fizyczne przećwiczenie sytuacji kryzysowych. My w województwie takich ćwiczeń robimy każdego roku parę. I z poziomu wojewódzkiego, ale widzimy również, że różne instytucje, zakłady pracy robią swoje. Dlatego bardzo się cieszę, że tym razem przystąpiła do takich ćwiczeń UCK, bo to jest jednak szpital. Więc warto zawsze ćwiczyć.
No kluczowy szpital w regionie też.
No i jeden z kluczowych szpitali w regionie, więc tym bardziej pomagamy i też będziemy wyciągać wnioski, no bo po co są ćwiczenia? Kiedyś jeden z panów generałów powiedział, że jeżeli ćwiczenia wychodzą dobrze, to znaczy, że coś nie grało. To znaczy, że wszyscy byliśmy gotowi na ćwiczenia, a niekoniecznie na sytuację kryzysową. Więc tutaj też się oczywiście przyjrzymy po tych ćwiczeniach, co wyszło, co nie. No i będziemy usprawniać. Przypomnę, że w tym roku mieliśmy ćwiczenia wojewódzkie w porcie Gdynia, gdzie były zaangażowane również wszystkie siły. Tam były również siły zbrojne.
Pani wojewodo, zostawiając już tematy bezpieczeństwa, chcę krótko o inwestycjach porozmawiać i o tym, jak zmienia się charakter naszego regionu. Czas nam ucieka, ale to też ważne sprawy. Dzisiaj minister Miłosz Motyka odwiedza, jak rozumiem, województwo pomorskie. Ważne sprawy dotyczące rozwoju atomu i ważne szczególnie z punktu widzenia przedsiębiorców lokalnych. Co dokładnie będzie się działo?
Tak, dzisiejsza konferencja, spotkanie jest bardzo ważne, ponieważ właśnie dotyczy local contentu, czyli dotyczy udziału polskich firm w budowie pierwszej elektrowni jądrowej w naszym kraju. I to jest niezwykle ważne, bo przy tym projekcie firmy mogą zdobyć doświadczenie, nie tylko wzmocnić się finansowo i merytorycznie, ale zdobyć to doświadczenie, żeby później realizować kolejne programy jądrowe, już może niekoniecznie nawet w naszym kraju. Więc jak zostałam wojewodą, czyli prawie już dwa lata temu, pierwsze spotkania z przedsiębiorcami były bardzo pesymistyczne. Z wszystkich stron słyszałam, że nie ma polskiego kontentu, nie ma polskich firm, nikt z polskim biznesem nie rozmawia, aby...
No, że nam tu wszystko przejdzie koło nosa, nie my zarobimy.
Dzisiaj jesteśmy zupełnie w innym miejscu. Dzisiaj już, gdybyśmy w ogóle policzyli od początku programu jądrowego, ile polskich firm brało udział w jakichś mniejszych elementach budowy naszej elektrowni, to będzie 380 firm według danych Ministerstwa Energii na 1 miliard złotych. Natomiast to, co jest najważniejsze, to dopiero idzie. Więc dzisiaj kolejne spotkanie w ramach takiego... takiego modelu, który uruchomiły polskie elektrownie jądrowe, spółka polska, która buduje pierwszą polską elektrownię jądrową, Polska Platforma Jądrowa. Tam spotykają się firmy, w ramach tego instrumentu spotykają się firmy z inwestorem, aby po pierwsze wypracowywać dobre modele tej współpracy, uczyć się, ale żeby też był kontakt, żeby było jedno miejsce, w którym inwestor może spotkać się z dostawcami czy też wykonawcami. Do tej pory, przypomnę, w tym ostatnim czasie zostały podpisane też wiele umów z polskimi firmami, na przykład z firmą Budimex, która buduje drogę do Molfa, z 5 firmami, które mają tak zwane umowy ramowe i w ramach tych umów cały czas dbają o drogi na terenie Choczewa, co też jest wyzwaniem. Mamy ostatnio podpisane umowę z firmą Elektroteam na 160 milionów na budowę sieci elektroenergetycznych. Więc to się dzieje, ale oczywiście tego jest za mało. Ważny też jest ten element, ten najbardziej prestiżowy, czyli budowę tego środka elektrowni jądrowej, za które odpowiada firma Westinghouse. I tam to jest bardzo trudny proces. Jest prowadzona w tej chwili certyfikacja pod nadzorem polskich elektrowni jądrowych. Pierwszy etap przeszło 6 firm, 6 polskich firm, z których jedna jest tutaj na Pomorzu, to jest Elektromontaż z Gdyni, więc jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.
No to dla Elektromontażu, który miał trudne czasy w ostatnich latach, na pewno byłaby dobra informacja, gdyby, rozumiem, bezpośrednio z Westinghouse'em mógł współpracować przy budowie już samej elektrowni.
Oczywiście mamy kolejne etapy, no ale przejście pierwszego etapu no już daje tą pozytywną informację.
I to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk była Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska, rozmawiał Kuba Kaługa.